Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli już do tego tematu, który rozważamy, takiego tematu, wydaje mi się, niezbyt wdzięcznego, ale niestety jest to temat niezwykle ważny. Słowo Boże nas na ten temat naucza bardzo wyraźnie, bardzo jednoznacznie, nie ma żadnych niedomówień. Wczoraj, przedwczoraj spotkałem człowieka, sympatyka naszego zboru, który pod sklepem do mnie podszedł, mówi: pastorze, przyniosę ci taką książkę na temat UFO. I mówi tak: kiedy mówiłeś na ten temat w którymś z swoich wykładów, ja się śmiałem. Ja sobie tak po prostu drwiłem z tego, co ty mówisz. To jest niemożliwe, żeby te rzeczy miały cokolwiek wspólnego z jakimiś siłami, mocami ciemności. Ale mówi, kiedy zacząłem czytać tą książkę, zrozumiałem, że to są sprawy demoniczne. I przyniósł mi tę książkę, wczoraj ją wziąłem, a dzisiaj ją spaliłem w piecu. Autorem z tej książki jest jeden ze znanych okultystów, De Silva. I tak zerknąłem do tych różnych, tam na kilka stron tej książki i rzeczywiście się przeraziłem, w jakim sposobie w systemie myślenia są ci ludzie. Wiecie, porwanie na statek, przekazy od tych postaci pozaziemskich, które oni opisują i tak dalej. Ale ważne jest to, co później mówią. Kiedy wracają, mówią, że nie ma Boga, właściwie całe te przekazy są antychrześcijańskie, antybiblijne, antyboże, że oni są bogami w tym momencie i tak dalej. A więc to, co sygnalizowałem podczas bodajże pierwszego naszego wykładu, spotkania. Tak więc ludzie się śmieją, ludzie drwią. I co jest niebezpieczne w tym wszystkim? Jeżeli człowiek w pewnym... Bo to nie jest tylko filozofia czy nauka, jakaś tam pseudonauka, ale za tym kryją się konkretne duchy zwiedzenia. I to, co jest niebezpiecznego, to to, że człowiek nieświadomy, wchodzący w te rzeczy, otwierając się na te siły ciemności, jest nawet nieświadomy w pewnym momencie, że te moce demoniczne jakby opanowują, wpływają na jego system myślenia. I człowiek nagle znajduje się jakby w zupełnie innym sposobie myślenia. Na tym polega zwiedzenie, duchowe zwiedzenie. Że człowiek jest w takim, że tak powiem, jest to tak uporządkowane w tym nowym sposobie myślenia, który ma, że wszelkie argumenty Biblii on będzie całkowicie inaczej interpretował. Nie jest w stanie się zdystansować i spojrzeć, jakby pozwolić Bożemu Słowu obiektywnie spojrzeć, ocenić te rzeczy. To jest to ogromne niebezpieczeństwo, kiedy o tym mówimy. Jak powiedziałem, nie od razu te rzeczy, kontakty i tak dalej, nie od razu kończy się to w tym najgorszym wydaniu związaniem, opętaniem, ale to zależy, czego się dotykamy w tych rzeczach. Tydzień temu, że tak powiem, rzutem na taśmę, mówiąc o wróżbach, wspomniałem, wymieniłem astrologię, wymieniłem radiestezję i tak dalej. I dziękuję za te pytania po tym wykładzie, po naszych rozważaniach, bo uświadomiłem sobie, że czasami nawet rzucenie pewnego hasła, jeżeli... No, też czas nam nie pozwala wszystkiego mówić, ale dzisiaj chcę wrócić do horoskopu, chcę wrócić do radiestezji i do homeopatii, którą wymieniłem podczas pierwszych, bodajże jednym z pierwszych wykładów. Dlatego, że oczywiście rzucenie hasła nikogo nie zadowoli. Chcemy wiedzieć, dlaczego to jest niebezpieczne, czy co powoduje, że klasyfikujemy to jako coś, co nie ma z Bogiem nic wspólnego i do czego Pan Bóg się nie przyzna. A więc tak kilka informacji odnośnie astrologii na początek. I ja nie skończę mojego tematu dzisiaj. Myślałem, że uda mi się. Natomiast z tego, co tutaj patrzę, to co najmniej jeszcze 2 godziny będę potrzebował. Za tydzień nie mogę być, dlatego że no, musimy się przygotować do tego nabożeństwa radiowego, ale może kiedyś będzie, że tak powiem, mi to dane, aby to dokończyć, dlatego że nie da się wszystkich rzeczy powiedzieć naraz. A więc jakby sukcesywnie poruszamy się do przodu z pewnymi rzeczami i później zabraknie mi czasu powiedzieć coś na temat właśnie tej kwestii uzdrowienia, magnetyzmu, bioenergoterapii i jeszcze chciałbym coś powiedzieć na temat New Age, jeżeli taka możliwość kiedyś będzie. I chciałbym w jednym z wykładów jeszcze pokazać na te różnego rodzaju nazwy energii i mocy, które funkcjonują, ale jakby sprowadzają się do jednego systemu myślenia, wschodniego sposobu myślenia, ujmowania świata. I stąd właściwie te wszystkie, chociaż jest ich tak wiele różnych metod, one czerpią z tej całej filozofii, nie tylko filozofii, religii wschodu. I po części pewne rzeczy i teraz, myślę, będą jeszcze tutaj nam wychodzić. A więc przejdźmy do astrologii. Ja myślę, że jest trochę literatury na ten temat, zawsze można poczytać, ale takie najważniejsze rzeczy, które, żebyśmy w jakiś sposób mogli sobie to ocenić, określić, dlaczego astrologia, no zresztą, jak powiedzieliśmy, zaliczana jest do systemu wróżenia. Czytaliśmy z księgi proroka Izajasza, wydaje mi się bardzo mocne słowo, bardzo jednoznaczne słowo. I kilka takich może teraz informacji związanych z astrologią. Astrologia narodziła się, gdy wierzono, że Ziemia jest centrum świata. A więc zupełnie było inne spojrzenie na świat, inne poznanie świata. A więc Ziemia była w centrum, Słońce krążyło wokół niej i uważano, że Słońce krąży wokół niej, spędzając w ciągu roku tyle samo czasu w jednym z 12 gwiazdozbiorów Zodiaku. Podzielono całe jakby konstelacje gwiazd na 12 znaków Zodiaku. Te 12 konstelacji to dzieliło właśnie niebo na tych 12 domów. I astrolodzy wierzyli, że przeznaczenie człowieka zależy od tego, w jakim domu znajdowało się Słońce, Księżyc i planety w momencie jego narodzin. Wiemy dokładnie, że astrologia nie jest nauką, lecz jest niczym innym jak sposobem przepowiadania przyszłości. Jest wróżeniem właśnie z tego układu ciał niebieskich. Dzisiaj astrolodzy jakby wycofują się z takiego dawnego sposobu pojmowania astrologii. W astrologii obecnie istnieją dwa kierunki. Ten stary, który cały czas funkcjonował, że układ ciał niebieskich odpowiada drodze życiowej człowieka, a więc głosił fatalizm. Człowiek już w momencie urodzenia nie jest w stanie już nic zmienić, bo wszystko zostało to już zapisane w gwiazdach, zapisane w układzie ciał niebieskich i on już nie ma żadnej możliwości zmienić cokolwiek w swoim życiu. Pamiętacie, podczas pierwszego wykładu mówiłem, że jest to dla niektórych ludzi wygodne, ludzi, którzy uciekają od odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, za to, co się stanie w ich życiu, czy w życiu także ich rodzin, ich domów. Jest to poniekąd tchórzostwo i wygodne, ale jest całkowicie niezgodne z prawdą Bożego Słowa, bo Biblia uczy nas, że każdy człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem za to, co mówi, za to, co czyni i za to, co myśli. Jest ta odpowiedzialność przed Bogiem. I z czasem pod naporem tej krytyki i nie wytrzymując tej krytyki, astrolodzy stwierdzili, że gwiazdy i planety nie zmuszają, ale wpływają tylko na człowieka. A więc troszeczkę tutaj zweryfikowano i powiedziano, to nie jest tak. Jest to tylko wpływ, nie taki determinujący już całkowicie, ale poważny, istotny wpływ na życie człowieka i na to, co go ma spotkać. Z reguły horoskopy są układane na podstawie tego drugiego stanowiska. Dlatego są często niejasne, nieprecyzyjne, ogólnikowe. Tam w tych przepowiedniach, wróżbach posługują się takimi, jak najczęściej z reguły coś tam, prawda, się stanie. Jak powiedziałem, wróżba może działać czysto na zasadzie pewnej jakby oszustwa. Ktoś coś tam sobie wymyśli i nam powie, ale my jesteśmy otwarci na to oszustwo, prawda? Chcemy coś usłyszeć, żeby ktoś nam powiedział. To już jest bardzo niebezpieczne. Może to być na zasadzie, z tego oszustwa rodzi się sugestia, prawda? Potężny wpływ. Ale także za wróżbą mogą się kryć moce demoniczne, które inspirują wróżącego do takiej, a nie innej przepowiedni dla żyjącego. I to już jest ten najgorszy rodzaj. Bo w tych praktykach okultystycznych nie zawsze od razu spotykamy się z działaniem tych sił demonicznych. Może to być czyste oszustwo, może to być spekulacja, może to być zarabianie na ludzkiej głupocie i naiwności, ale także jest ta możliwość, zresztą ja czytałem kilka tydzień temu wypowiedzi różnych wróżbitów, którzy albo są, albo zostali z tego wyzwoleni przez moc naszego Pana Jezusa Chrystusa. W każdym razie te dwa poglądy w astrologii przenikają się wzajemnie. Właściwie trudno jest samym astrologom uciec od tej pierwszej jakby metody czy stwierdzenia, że one właśnie przymuszają, że one determinują życie człowieka. Holenderski astrolog powiedział: gwiazdy wpływają, ale nie zmuszają. Ten astrolog stwierdził także odnośnie samego siebie, że w powolny sposób, praktykując astrologię, stał się jasnowidzem. Więc widzimy znowu kolejną rzecz. To, co też mówiłem na jednym z wykładów, że eksperymentując, próbując coś, nagle zaczynamy odkrywać u siebie jakieś paranormalne właściwości. I wrócę do tej książki z UFO, o której wam wspominałem. Człowiek, który miał, że tak powiem, jak to nazwać, wizytację czy niewizytację i został zabrany tam na ten statek kosmiczny, tak przynajmniej mówi, zanim to nastąpiło, on zaczął już odkrywać u siebie paranormalne właściwości. To jest taki ciekawy symptom. To znaczy, że te paranormalne, te nienaturalne zdolności człowieka, one nie są Boże i nie pochodzą od Boga. Kiedy zaczynają się pojawiać, już są wyraźnym sygnałem, że w życiu tego człowieka, czy poprzednich pokoleń, czy rodziców, jest jakieś źródło, coś się działo w tym kierunku, że te zdolności, te paranormalne zdolności stały się czyimś udziałem. A więc już to dla nas jest taki wyraźny sygnał, wyraźne ostrzeżenie. I to jest ważne też później czasami w takiej posłudze duszpasterskiej dla osoby, która te rzeczy ma. Astrologia korzeniami sięga Babilonu 4000 lat temu, tak się podaje. I Biblia nam mówi w 11 rozdziale pierwszej Mojżeszowej o wieży Babel. Babel, wiemy, znaczy zamieszanie. I tam, to jest ciekawa rzecz, Biblia nam do końca nie pokazuje, prawda? Czytamy o tej wieży Babel i Pan Bóg pomieszał ludziom języki. Tam jest jedna rzecz taka niebezpieczna, właściwie jest to wyzwanie. Ta wieża była wyzwaniem w stosunku do Boga. Dosięgniemy nieba, prawda? Uczynimy sobie imię, będziemy potężną siłą. To było wyzwanie. Kiedy czytasz Biblię, nie od razu odbierasz tego, że było coś takiego niebezpiecznego. Potrzebujemy, czytając Biblię, mieć takiego też objawienie, żeby Duch Święty nam odkrył pewne rzeczy. Bóg nigdy nie czyni nic bez przyczyny, bez powodu, nie? Bo mi się wydawało, no ci biedni ludzie teraz się dogadać nie mogą. Prawda? I do dzisiaj tłumaczymy Biblię, jeszcze nie przetłumaczona jest na wszystkie języki. Prawda? Ale to był wyraz buntu. I znowu mi się wydaje, że wracamy do wieży Babel dzisiaj. Narody znowu się stają jedno. I mówimy, zrobimy sobie imię. Narody, które łączą się jedno, aby nadać sobie imię i powiedzą, my stworzymy świat pokoju bez Boga. To jest to, co oglądamy przez te wszystkie rzeczy, które się dzieją. A więc Ta wieża, która była budowana, niektórzy bibliści, którzy studiują, czy też te zagadnienia dotyczące tej wieży, mówią, że ona służyła do czczenia siedem ciał niebieskich jako bogów. Każde bóstwo było w tej wieży reprezentowane przez kolejne piętro. Słońce, Księżyc, Saturn, Jupiter, Mars, Wenus, Merkury. Na najwyższej platformie tej wieży znajdowało się obserwatorium. Według starych wyobrażeń tych siedem ciał niebieskich biegnie swoim torem przez tych 12 zwierzęcych znaków, zwanych znakami zodiaku. Babilońscy kapłani, astrologowie, podobnie jak ich koledzy w Meksyku czy Chinach, odczytywali z pozycji tych siedmiu ciał niebieskich wróżbę dla swoich królów. Poprzez Grecję astrologia zawędrowała do Egiptu, gdzie Ptolemeusz zajął się dalszym jej rozwojem. Arabowie przynieśli astrologię do Europy. Gdzieś wyczytałem, że nawet papieże i księża praktykowali astrologię, chociaż wczesne, starożytne synody zabraniały, po prostu potępiały astrologię i zabraniały jej stosowanie. Nauka uczy nas na temat wpływu Słońca i Księżyca na Ziemię i na ludzi. Przypływy, odpływy morza, które są zależne od pozycji Księżyca wobec Ziemi. Wpływ plam na Księżycu. O tym wszystko mówi nauka. To badamy, prawda? Stwierdzono, że w czasie pełni i nowu Księżyca ludzie chorzy nerwowo są bardziej niespokojni. Natomiast nie stwierdzono żadnego wpływu ciał niebieskich na charakter człowieka, czy jego los, czy jego przeznaczenie. Co przemawia przeciwko astrologii? Ja myślę, że takim dla nas najważniejszym argumentem to jest Pismo Święte, dla nas chrześcijan. My nie potrzebujemy innych dowodów. Pamiętajcie, naszym największym dowodem jest Słowo Boże. Nie zawsze od razu potrafimy sobie odpowiedzieć, czy dana rzecz jest dobra, czy zła. Ale jeżeli Biblia ją wyraźnie definiuje i klasyfikuje, to choćbym więcej nie wiedział, jest to dla mnie absolutnie wystarczające. Zgodzicie się ze mną? Bo w tym momencie my mówimy, że ufamy całkowicie Bogu i Jego mądrości. Natomiast kombinując czy wątpiąc, narażamy się na olbrzymie niebezpieczeństwo, jak Adam i Ewa w ogrodzie Eden. Czy rzeczywiście tak jest, jak Bóg powiedział? A może warto spróbować tego owocu? No i zaczyna się tragedia, bo niewiara jest źródłem wszystkich innych grzechów, odstępstwa. A wiara jest spoleganiem całkowicie na Bogu i Jego Słowie. Więc widzimy, że grzechy okultyzmu są grzechami niewiary w Boże Słowo. Moi drodzy, kolejny taki argument, pierwszy zasadniczy, to jest Boże Słowo. Kolejny argument, skoro na nasze życie mają wpływ planety, jeśli rzeczywiście jest to prawdą, co głosi astrologia, to dlaczego nie bierze się pod uwagę takich planet jak Uran, Neptun i Pluton, których nie znano jeszcze w czasach starożytnych? Dlaczego tylko te, a nie wszystkie, skoro gwiazdy mają na nas wpływ, prawda? Dlaczego nie bierze się pod uwagę 13 gwiazdozbioru zodiaku, wężownika? Nigdy nie jest uwzględniany. Kolejna rzecz. Czas przebywania Słońca w poszczególnych domach nie jest jednakowy, jak głosi astrologia, i zmienia się od 6 dni do 47 dni w pannie. Konstelacje nie są związane z faktycznym położeniem gwiazd w kosmosie, a tylko z kierunkiem ich obserwacji z Ziemi. Druzgocące argumenty. Naukowe argumenty. Z biegiem lat zmieniło się położenie gwiazdozbiorów na niebie. Astrologia uważa, że moment narodzin na początku października odpowiada konstelacji wagi, a w rzeczywistości Słońce jest w pannie. A więc co oni z nami robią, czy co oni robią z ludźmi? Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która ma że tak powiem, korzenie w całej filozofii religii wschodu. W astrologii istnieje analogia pomiędzy makro i mikrokosmosem. Czyli życie człowieka tutaj na Ziemi jest zależne od tego makrokosmosu, gwiazd, nieba, sił natury, tego, co nas otacza. Stąd wiara w astrologii nie tylko w praktyki wschodnie, ale wiara w to odbicie rzeczy na górze na te rzeczy na dole, które dzieją się tutaj na Ziemi. Święty Augustyn przed swoim nawróceniem był zwolennikiem astrologii. Mówiliśmy o tym, że wielu zresztą od samego początku na dworach królów, władców, dzisiaj prezydenci, mówiliśmy o Hitlerze, ale wspomina się o prezydencie Pompidou. Ku mojemu, że tak powiem, smutkowi, w momencie, kiedy był zamach na Ronalda Reagana, po zamachu na Ronalda Reagana jego żona Nancy Reagan udała się do astrologa, do wróżbity i tam pytała, co się stanie z jej mężem, czy on wyjdzie z tego i tak dalej. Strach, obawa popchnęły ją do szukania pomocy u astrologa. I mówię to z wielką przykrością, bo, że tak powiem, bardzo ceniłem prezydenta Reagana i jako polityka. W roku 1552 został postawiony horoskop dla 15-letniego króla angielskiego Edwarda VI przez takiego wielkiego astrologa Gardanusa. I Gardanus przepowiedział z niezwykłą dokładnością, jak to robią astrologzy, że król na pewno osiągnie wiek średni, dopiero po 50 latach życia zacznie chorować. Król Edward VI zmarł jednakże w następnym miesiącu w wieku 16 lat. A więc astrologia, podobnie jak inne formy wróżenia, są kłamstwem, są działaniem sił demonicznych, są sugestią. I popatrzcie, młody człowiek, król, władca, który rozpoczyna panowanie, jest uspokojony. Będzie żył długo, nie będzie chorował. Wiecie, jak to jest zwodnicze. Gdyby on wiedział, że czeka go jeszcze tylko miesiąc życia, może by zaczął szukać Boga. Może. No to nie jest konieczne. Biblia nam mówi wyraźnie, jakie jest znaczenie gwiazd, słońca i księżyca. I wiecie, mam taką zasadę, stosuję w momencie, od czasu, kiedy się nawróciłem. I ja mówię, w tych rzeczach, po nawróceniu zaraz, ja, że tak powiem, byłem zielony. Chociaż jestem zielonosiątkowiec, byłem zielony. Czyli nic, nie zielony w przekonaniach, ale zielony, jeśli chodzi o świadomość. Co do tych rzeczy. Ale miałem taką zasadę stosowałem. Kiedy pojawiały się różnego rodzaju informacje. Tam coś cudownego, tam coś wspaniałego, tam coś działa. O UFO, prawda, bo to jest już dobrych 10 lat. I zawsze to odnosiłem, mówię tak, zaraz. Gdyby to tak było, Biblia by coś na ten temat mówiła. Są rzeczy. Niektóre się, jeśli są takie istoty pozaziemskie, to Biblia koniecznie by coś o tym powiedziała. Gdyby było życie poza ziemią, Biblia by coś o tym powiedziała. Ja wam szczerze powiem, ja nie wierzę w życie na innych planetach, że jest, że tam gdzieś są jacyś kosmici. Nie, to wszystko jest wytwór tych duchów zwodniczych, aby odwieść ludzi od wiary w Boga, jedynego, prawdziwego. Po co Bóg stworzył gwiazdy? Już w pierwszej Mojżeszowej, już w pierwszym rozdziale jest napisane, kiedy Bóg tworzył to wszystko, to, moi drodzy, Bóg stwarzając to, chciał i objawił nam do dzisiaj, do naszych czasów, jak wielka jest Jego moc i potęga. I możemy przeczytać w wielu miejscach, że gwiazdy opowiadają chwałę i dostojeństwo Boga. Psalm 8, wiersz 4, Psalm 19, wiersz 1, 148, trzeci wiersz. Hebrajczyków 9, 7 do 10. 1 Koryntian 15, 41. Bóg to stworzył. To jest taka ciekawa rzecz. Bóg jak coś robi, to robi z rozmachem. Nie? Bóg ma gest. Bóg ma gest, Bóg ma rozmach. Jak robi coś, to robi, że aż nam dech zapiera w piersiach. I po co Bóg to robi? Po to, aby nam zaparło dech w piersiach i powiedzieliśmy, halleluja, Bóg jest potężny. To ma to sprawić. Dalej są dowodem potęgi i mocy Boga. Psalm 147, wiersz 4, Izajasz 40, rozdział, wiersz 26. Z samej tej pierwszej Mojżeszowej słońce, księżyc, gwiazdy zostały stworzone, aby określać pory, czasy, pory roku, czas. I muszę wam powiedzieć, wszystko ze względu na nas, abyśmy się w tym nie pogubili. Bóg to ustalił. Wiecie, ze względu na tą małą planetę Ziemię i na tych małych ludzi, którzy na niej żyją, ludzi, którzy są stworzeni na obraz i podobieństwo, wyobrażenie Boga, Bóg stworzył miliardy gwiazd i miliony galaktyk, aby głosiły Jego chwałę, Jego moc, i aby oznaczały pory i czasy, aby człowiek stworzony na tej ziemi mógł poznać, że Bóg jest jedyny i prawdziwy. List do Rzymian. Czytamy bardzo wyraźnie. Znamy to słowo. Pozwólcie, że je szybciutko zacytuję. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. Gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota to jest wiekuista Jego moc i bóstwo. Mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Boża wielkość jest objawiona. Tak więc możemy przez te rzeczy stworzone poznać, dojść do wniosku, że ktoś taki jak Bóg, Stwórca, istnieje. Przynajmniej tyle możemy zrozumieć i poznać poprzez dzieło stworzenia. Kiedy tak myślimy o tym całym wszechświecie, tej wielkości, pomyślmy przez chwilę, chyba nie ma ani jednej gwiazdy takiej samej. A jeden z psalmów mówi, że Bóg woła każdą gwiazdę po imieniu. Bóg zna każdego z nas po imieniu, a jest nas już na świecie ponad 6 miliardów. Nie tylko, że zna nas po imieniu, ale liczy wszystkie włosy na głowie naszej. I wiecie, nie rozumiemy tego, jak to jest możliwe. Jak wielki, jak potężny jest nasz wszechmogący Bóg. To zostało stworzone. I Bóg też w swojej księdze, w Biblii objawia, mówi nam wyraźnie, że będzie sądził grzechy astromancji, czyli wróżbiarstwa, wróżenia z gwiazd, astrologii, która w oczach Bożych jest bałwochwalstwem, jest duchowym cudzołóstwem, jest zwracaniem się do demonów, do tych sił na powietrzu. Druga Królewska 17:16. Druga Królewska 17:16. 21 rozdział, trzeci wiersz tej samej księgi. 23 rozdział od 4 do 5. Jeremiasza 19:13. I można by podawać wiele. Amosa 5:26. Ozeasza 7:43. Objawienie 8, 18, wiersz 2 i 3. I będziemy mogli sobie w domu spojrzeć jeszcze na inne miejsca, abyśmy także to mogli wiedzieć. Przejdźmy do radiestezji. Radiestezja, nauka czy szarlataneria? Radiestezja pochodzi z dwóch greckich słów radios, czyli promień, i stezis, odczuwanie, czyli odczuwanie promieniowania. Takim detektorem, nadajnikiem rzekomego promieniowania, odbiorcą tego promieniowania jest z żył wodnych czy minerałów jest człowiek. Czyli tym odbiorcą promieniowania żył wodnych. Tak mówią nam, głoszą nam radiesteci. Radiestezja to jest współczesna nazwa, to jest różdżkarstwo inaczej, wahadlarstwo czy też rabdomancja. I jak powiedziałem, ludzie są zafascynowani. Jeszcze dobrych parę lat temu to i w Bielsku i nie tylko, no wszędzie kursy radiestezji, to takie modne było. Wiecie, robi się różnego rodzaju ekrany, które mają niwelować tak zwane to promieniowanie z żył wodnych, które jest szkodliwe. I radiesteta to jest człowiek, który właśnie poprzez różdżkę czy poprzez wahadełko jest w stanie właśnie odebrać to promieniowanie z żył wodnych czy też z różnych minerałów. Różdżka to może być rozwilona gałąź leszczyny lub nawet zwykły drut. Lub pędla. Pędel to jest, że na nitce zawieszona jest na przykład obrączka lub kulka z miedzi. To jest pędel. Czy kulka ołowiana. I teraz próbuje nam się wmówić, że radiestezja jest nauką. Że coś takiego jak promieniowanie z żył wodnych rzeczywiście istnieje. Niektórzy radiesteci nawet mówią, że mają dar od Boga, aby poprzez tą zdolność odbierania tego promieniowania mogli pomagać ludziom. I tutaj po jednym z wykładów młody człowiek mnie zapytał, no tak, ale przecież są dobre rzeczy, jeżeli taki radiesteta, taki różdżka znajdzie ci wodę. Nie potrzebujesz wody i on ci znajdzie wodę. To było dobre pytanie I fajnie, żeśmy zakończyli. I wydawałoby się tak, przecież no, można znaleźć wodę, więcej. Jak za chwilę powiem, wahadlarz ma w ogóle prawie że nieograniczone możliwości, używając wahadełka czy różdżki. Z tą wodą to było tak w naszym zborze, że jeden brat kupił działkę. Postanowił wybudować dom, ale zanim wybudujesz dom, musisz mieć wodę, ale że nie ma wodociągów, to trzeba mieć studnię, no i teraz trzeba znaleźć wodę. No i on już wiedział, że od razu miał propozycję od sąsiedzi. Mówił, tu jest taki dobry różdżkarz, mówi, weź go, znajdzie wodę dla ciebie. Ale on wiedział z Bożego Słowa, że tego nie może robić jako chrześcijanin. Czy ten Bóg, który stworzył to wszystko, czy on nie wie, gdzie jest woda? No, do kogo miał się udać? Tak jak dzisiaj przychodziliśmy do naszego Pana, lekarza, z naszymi potrzebami. Zaczął się modlić. Mówi, Boże, pokaż mi, gdzie jest woda. Powiedz mi, gdzie mam kopać, czy wiercić, gdzie jest woda. I trwało to jakiś czas, wiecie. Czasami no, musimy dobrze przybliżyć się do Boga, żeby Go słyszeć. I skoncentrował się na modlitwie i pyta Boga. I w pewnym momencie Duch Święty mi coś powiedział. Mamy spotkanie, jakaś modlitwę z Boże. Ja podchodzę do Niego i mówię Mu, słuchaj, takie mam przekonanie w moim sercu. Bóg mówi do Ciebie, kop tam, gdzie Bóg już Ci pokazał. Znaczy założyłem, że On już odebrał, tylko potrzebuje upewnienia. On mówi, jesteś drugą osobą ze zboru, która mi to samo mówi. Halleluja. Bóg przemawia w kościele. I wiecie, wykopał i ma wodę potąd. Moi drodzy, wróćmy do tego tak zwanego promieniowania. Przeczytam wam stanowisko Kościoła katolickiego, co myślę też powinni usłyszeć wszyscy katolicy i księża, i duchowni, którzy często w swojej niewiedzy, nawet to mówią oficjalnie, duchowni tego kościoła, nie wszyscy wiedzą, czy uznają tego rodzaju praktyki za grzeszne, no powiedzmy bezbożne. I tutaj to stanowisko z roku 1942 Święte Oficjum zabrania duchowym i świeckim i zakonnym zajmowania się kiedykolwiek praktykami radiestezyjnymi, które są praktykami mediumistycznymi czy mediumistyczno-spirytystycznymi. Można to przeczytać w Katechizmie Kościoła Katolickiego, strona 2116-2117. Podobnie wypowiedziało się Święte Oficjum z dnia 1 kwietnia 1898 roku. Jakie są korzenie radiestezji, różdżkarstwa, radomancji? Ja czytałem wam, pamiętacie, tak mówię tym rzutem na taśmę tydzień temu z Ozeasza 4,6, nie będzie się mój lud radził kija, drewna. No i rzeczywiście tutaj też było słuszne pytanie, a czy to rzeczywiście ten kij to jest, czy tu chodzi o różdżkę? Ale myślę, że możemy jednoznacznie powiedzieć, że tak, dlatego że to był system, jak różdżka jest właśnie drewnem, jest kijem, jest wróżeniem. Przez to właśnie wróżono. Rabdomancja, różdżkarstwo znane było w starożytności w Chinach 2000 lat przed Chrystusem. Cesarz chiński Kwangsu właśnie został przedstawiony na jakichś malowidłach, jak z różdżką, jego pomnik, i on jest przedstawiony z różdżką. Cesarz chiński Kwangsu miał taki zwyczaj radzenia się właśnie kija, różdżki, kiedy miał zadecydować, czy ktoś ma ponieść śmierć, czy nie. Chińczycy wierzyli i wierzą do dzisiaj w ducha przyrody Feng Shui, wiatru i wody oraz smoka, którzy to działali za pomocą tak zwanego promieniowania z żył wodnych. Słuchajcie, no jakoś ta radiestezja nam już teraz zbyt naukowo nie pachnie. Idziemy, sięgamy do wierzeń czysto pogańskich. Dzisiaj troszeczkę ubranych inaczej. I w Chinach do dzisiaj jest wielki lęk przed tymi siłami, duchami przyrody, wiatru i wody i tego smoka. I na przykład między innymi prawdopodobnie komuniści w Chinach wygrali, dlatego że Chiang Kai-shek, będąc chrześcijaninem, czy mając żonę chrześcijankę i będąc pod wpływem chrześcijańskiego poznania, on był przeciwny temu. Natomiast komuniści sprytnie odwoływali się do wierzeń tych pogańskich i automatycznie ludzie w tych wierzeniach, jako obrońcy ich wierzeń, poparli komunistów. I do dzisiaj ci ludzie boją się, że jeżeli na przykład chcesz w Chinach wybudować dom czy cokolwiek zrobić i nie poradzisz się tego, który wróży, to popadniesz w konflikt z tymi siłami. Nie tylko możesz ściągnąć na siebie, że tak powiem, nieszczęście, ale na całą wioskę. I taki człowiek nie ma prawa się ostać. Grecki bóg Hermes, bóg natury i pasterzy, który, jak wierzono, odprowadzał duchy zmarłych do Hadesu, przedstawiany był z różdżką. Rzymska bogini Juturna także była przedstawiana z różdżką. Rzymianie mieli taki zwyczaj, że mieli zawsze z sobą takiego różdżkarza. Jak legiony szły, posuwały się do przodu, to zanim rozłożyli obóz, różdżkarze sprawdzili, czy nie ma tam tego złego promieniowania z żył wodnych. I dopiero wtedy rozbijano obóz. Jest ciekawe, że różdżka w Niemczech odchyla się ku dołowi, a we Francji ku górze. Nie wiem czemu. Posłuchajcie, co mówią naukowcy, którzy z pozycji nauki badali, zajmowali się różdżkarstwem, radiestezją. Profesor Christoph Schroeder, kierownik Instytutu Badań Metafizyki w Berlinie, po wielotygodniowych eksperymentach z wahadełkiem między innymi stwierdził: za najbardziej rzucający się w oczy wynik prób uważam udowodnienie jasnowidztwa przemawiającego za pomocą wahadełka. Czyli to, co można powiedzieć pewnego o radiestezji, to to, że ludzie, którzy to uprawiają, zaczynają mieć tak zwany dar jasnowidztwa, wróżbiarstwa, przepowiadania. Francuski członek Akademii Nauk, Lumry, nie dam głowy, że czytam poprawnie to nazwisko, który przez przeszło 25 lat w ścisłej współpracy z najsłynniejszymi radiestetami, metodami naukowymi prowadził badania nad radiestezją, stwierdził: radiestezja nie jest nauką, jest ona tylko wiarą. A wierzący nie potrzebują dowodów. To jest bardzo ciekawe. Wiarą, że rzeczywiście coś tam działa, jakieś promieniowanie działa. Polski profesor Kiszkowski był zainteresowany radiestezją i traktował radiestezję jako typową naukę. I on pisze tak: literatura radiestezyjna nosi wszelkie cechy pseudonaukowości. Używa się w niej szereg pojęć naukowych, zwłaszcza z fizyki, a to wyraźnie bez głębi ich znajomości. Kiedy czyta się, przepraszam, jego referaty, to on pokazuje, w jaki sposób radiesteci manipulują pojęciami i nie tylko tworzą nowe pojęcia, które brzmią bardzo naukowo, ale nie są żadnymi naukowymi pojęciami. Po to, aby tylko ludzi oszukać. I profesor Kiszkowski próbował badać, sam jakby wszedł w radiestezję. Jako fizyk chciał zbadać na przykład, jaka długość powinna być nitki przy wahadełku, z jakiego materiału ma to być wykonane. Zrobiono różne przyrządy do pomiaru tego promieniowania, które miano w ten sposób jakby badać. I on uważał, że promieniowanie radiestezyjne jest promieniowaniem elektromagnetycznym. Radiesteci, mówiąc o żyłach wodnych, powołują się na naczynia krwionośne pod skórą człowieka. Czyli mówią tak, tak jak pod skórą człowieka są naczynia krwionośne, tak właśnie funkcjonuje to promieniowanie z żył wodnych pod powierzchnią, tą skorupą gleby. Co się okazuje, że żadnego rodzaju promieniowanie z żył wodnych nie istnieje. I to mówią polscy naukowcy i badacze. Tym bardziej w Polsce, gdzie woda deszczowa sączy się przez piaszczysty teren, tworząc cieki o znacznej szerokości, co nie daje skupienia i wzrostu dla tak zwanego chorobotwórczego promieniowania, jak chcą radiesteci. Zrobiono eksperyment. Kilku radiestetów miało odkryć wodę. Było 16 znanych radiestetów, którzy cieszyli się takim uznaniem, mieli sukcesy w tej dziedzinie i dano ich na 7 różnych pól. W każdym z tych powierzchni, do którą mieli przebadać, były rurociągi z wodą. Tam jedni piszą, na jednym polu był rurociąg, który przez średnicę, którą płynęło 16 tysięcy litrów wody na minutę. I wyobraźcie sobie, że po tym eksperymencie, kiedy oni wypuścili tych radiestetów, ani jeden nie znalazł tej wody. Profesor Hanna Grajek, fizyk, członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego i Fizycznego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Fizyków, Biofizyków, Chemików, prowadzących badania biofizyczne, fizyczne, biologiczne o światowym znaczeniu, mówi tak. Uczestnicząc w zjazdach czy kongresach międzynarodowych, nie spotkałam żadnych prac, żadnych dowodów naukowych na istnienie energii, sił czy bioprądów, o których mówią i używają bioenergoterapeuci i radiesteci. Nie ma naukowego dowodu na istnienie pól wychodzących z człowieka, czy też jakichś energii czy prądów. Jedynie rejestrowane jest promieniowanie cieplne człowieka, powstałe na skutek przemiany materii zachodzącej w organizmie żywym. Czyli woda nie wytwarza żadnego promieniowania rentgenowskiego, sącząc się przez piasek. Nie ma w organizmie człowieka żadnego podejrzanego organu, który mógłby reagować na to tak zwane tajemnicze promieniowanie. Profesor Kiszkowski po wielu, chyba 7 latach badań, wycofał się z radiestezji, zrozumiał, że ona nie ma nic wspólnego z nauką, z fizyką i stwierdził albo fizyka, albo radiestezja. Co działa w radiestezji? No bo coś działa. Wahadełko się rusza. Kij, różdżka się odchyla. W radiestezji różdżka czy też wahadełko jest punktem medialnym. Nie działają tu siły naturalne, fizyczne i w zależności od sposobu traktowania wahadełka czy różdżki mamy tak zwaną radiestezję mentalną. To znaczy, że radiesteta umawia się z wahadełkiem, że na przykład odchylenie w prawo oznacza tak, a w lewo nie. No umów się z wahadełkiem, z kawałkiem, prawda, ołowiu czy... A więc wchodzimy w obszar zjawisk paranormalnych. I teraz on zadaje pytanie, jak komuś żywemu, inteligentnemu. I wahadełko odpowiada tak lub nie. A więc ten przyrząd traktowany jest jak inteligentna, żywa istota znająca wszystkie tajemnice. I mamy radiestezję fizyczną, czyli radiesteta obserwuje zachowanie się przyrządu. Jak różdżkarz idzie, prawda, wahadełko zaczyna reagować i on mówi, aha, tutaj coś musi być, czy woda, czy... Wiecie, to są ciekawe rzeczy, bo jak powiedziałem, pamiętacie, kiedy mówiliśmy o magii, eksperymentowanie czy też przekazywanie poprzez położenie rąk. Na przykład człowiek, oczywiście mam nadzieję, że to, co mówię, jest dla nas wielką przestrogą i ostrzeżeniem. I ludzie czasami biorą z ciekawości. A taki radiesteta mówi, poczekaj. Chwyta cię za ręce i nagle to zaczyna działać. Podsumowując, mając do czynienia z różdżkarzem, możemy mieć do czynienia ze zwykłym naciągaczem. Wiecie, zawsze różdżkarz jest ci w stanie powiedzieć, że woda jest tylko głębiej. I nie jesteś w stanie tego sprawdzić. Jak nie wie, tryśnie od razu, to on ci powie jeszcze głębiej. Czyli nie działają żadne tutaj... Radiesteta jedzie sobie samochodem i podwozie jest ekranem dla promieniowania. On to odbiera. Piętra w bloku są ekranami, dlatego gdyby takie promieniowanie istniało, a on jemu to tam działa, nie? I w Niemczech na przykład sprzedaje się za 100, kiedyś to było, za 100 marek sprzedawał się taki specjalne spirale z miedzi, ekrany, wsadzasz pod łóżko, żeby cię głowa później nie bolała, żeby zniwelować to promieniowanie żywotne, nie? No i ludzie już tak wszystkie kąty obstawili i ciągle ich głowa boli, nie? Ale interes idzie. Interes idzie, pieniądze idą. Posługując się wahadełkiem, może to być wyciąganie informacji z podświadomości człowieka, a więc paranormalne zdolności lub z reguły działanie sił demonicznych. Jak powiedziałem, wielu radiestetów nie jest świadomych lub nie chcą się przyznać, że są pod wpływem sił demonicznych. Wielu z nich wie o tym, ale nie powiedzą tego, bo się boją. Co ciekawe, wahadełko nie jest używane tylko w radiestezji. Wiecie, rodzina zawsze idzie razem. Wahadełko, różdżka używana jest w seansach spirytystycznych. Przy diagnozowaniu chorób możesz iść do lekarza i są lekarze, którzy gdzieś tam przy biurku próbują się radzić wahadełka i zdiagnozować twoją chorobę. Nawet o tym nie wiesz. Oczywiście musisz być pewny, co lekarz robi, jak z tobą postępuje. On nie może robić nic tajemniczo przed tobą, bo poszedłeś do lekarza, a nie do znachora. Ale dzisiaj medycyna, ta konwencjonalna już jest bardzo silnie powiązana z tą niekonwencjonalną. I musimy być ostrożni, ale też wierzymy, że Bóg nas chroni. Że Bóg nas chroni. A więc jeżeli ktoś by próbował w ten sposób cię zdiagnozować, czy określić kategorycznie, powiedz nie. Zmień lekarza najlepiej. Wahadełko pomaga przy doborze leków, czyli w ziołolecznictwie, przy doborze leków homeopatycznych. Radiesteta staje się takim wszystko wiedzącym. W razie potrzeby jest geologiem, potrafi znaleźć, gdzie jest woda, gdzie jest złoto, czy jakieś minerały, prawda? Jest inżynierem, jest chemikiem, jest lekarzem, jest homeopatą, jest detektywem. Ktoś zginie, to idziemy, prawda? Niech wahadełko powie, gdzie ten złodziej czy bandyta jest. Rolnikiem, psychologiem i wróżką. Nie trzeba się w ogóle uczyć. Wystarczy być radiestetą. Ozeasz 4, 6-12 mówi: mój lud radzi się drewna, a jego kij daje mu wyrocznię. Duch wszeteczeństwa ich omamił. I Koryntian 10, gdzieś 1 Koryntian 10, rozdział 18-22 wiersz. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Nie da się tego pogodzić. I o homeopatii. Bardzo postaram się szybko i na tym zakończyć, żebyśmy przynajmniej to mieli. Wiecie, są ciągle dyskusje i pytania, czy homeopatia jest dopuszczalna, czy nie. Czy to rzeczywiście cokolwiek ma wspólnego z tymi rzeczami przez pismo niedozwolonymi. I muszę wam powiedzieć, że czasami jest taka ostra dyskusja. Są różne argumenty. Homeopatia w każdym razie, tak było, nie wiem jak będzie, jest metodą leczenia nieuznawaną przez naukę, polegającą na stosowaniu w bardzo dużym rozcieńczeniu środków, które w normalnym stężeniu powodują objawy podobne do objawów danej choroby, została zapoczątkowana w XIX wieku. Homeopatia od greckiego słowa homoiopateia, czyli podobna wrażliwość. Za twórcę homeopatii uważa się lekarza niemieckiego Samuela Hahnemanna, który żył w latach 1755-1843. I on użył po raz pierwszy tego stwierdzenia: podobne leczy się podobnym. Na przykład olej rycynowy powoduje roztrój żołądka. Dlatego należy go podać osobie cierpiącej na roztrój żołądka. No ale gdybyście mu dali taką choćby naparstek oleju rycynowego, kiedy on już i tak ma rozwolnienie, to wyobrażacie sobie, że on by długo nie wyszedł z toalety. Ale to nie na tym polega. A więc trzeba podać olej rycynowy tylko w odpowiednim rozcieńczeniu. Na przykład jeżeli homeopaci, więc tutaj znowu mamy te nawiązania do tego magicznego sposobu myślenia, oddziaływania różnych rzeczy na siebie. Kurzajki leczy się z korzenia, z odrostami na wzór kurzajek. Więc jakiś odrost, prawda, i z tego się robi lekarstwo, no bo kurzajka to taki odrost, a więc podobne leczy się, skąd skojarzenia, prawda? Podobne, więc magiczny sposób myślenia. Hahnemann jest twórcą homeopatii okultystycznej. I mówi się, że jest okultystyczna, nieokultystyczna. Ja, że tak powiem, ciągle toczę batalię z takim jednym lekarzem, który jest homeopatą. On się nawrócił i on cały czas mnie przekonuje i tak się przekonywujemy. W XVIII wieku, XVIII, później XIX, Hahnemann widział bezsilność ówczesnej medycyny, której praktyka polegała albo na opuszczaniu krwi, albo na lewatywie, czy też podawaniu opium. Więc trzy możliwości. Dostałeś opium albo lewatywę, albo upuścili ci krwi. Jeśli ktoś był słaby, jeszcze mu upuścili krwi, to już nie miał prawa przeżyć. Ale wierzono, że mu się poprawi, jak mu tej trochę złej krwi się upuści. Popatrzcie, jacy my biedni jesteśmy, nie? XVIII wiek, początek, i my ciągle... Jak popatrzysz do Biblii, to już tam, już prawie od czasów Mojżesza, jak był zakon, to już oni mieli takie przepisy higieniczne. Takie przepisy, które chroniły przed, jak to się, przed epidemiami, przed zarazkami i tak dalej. A jeszcze chyba w XVIII-XIX wieku operowali lekarze normalnie, wiecie, brudne ręce i kobiety rodziły, odbierali porody. Umierała kobieta, dziecko najczęściej. Dopiero stwierdzi, aha, to ma wpływ, czy ja umyję ręce, czy nie. A Bóg już w zakonie powiedział Mojżeszowi, co ma naród robić, kiedy pójdzie przez pustynię. Jak dbać o higienę. Gdybyśmy wyszli w średniowieczu na ulicę miasta średniowiecznego, to byśmy chyba pomarli tam z tego smrodu. To jest stąd rynsztok, tak? Wszystkie nieczystości do rynsztoku na ulicę. To jest niewyobrażalne. My dzisiaj, jak to możliwe było? Jak jeszcze bym powiedział, że w pałacach toalet nie było, to czy w zamkach średniowiecznych? Nie chcę mówić więcej. To później, jak mnie zapytacie, to... Co chcę podkreślić? Wiecie, ludzie patrzą, mówię, ty czytasz Biblię i wierzysz jej? Ale ta księga objawia Bożą mądrość. Gdyby tylko ludzie uważniej czytali tą księgę. W zeszłym tygodniu, albo i w tym tygodniu, w Gazecie Wyborczej był taki dodatek, tam jest zamieszczane są któregoś dnia takie informacje dotyczące nauki i tak dalej. W roku 1930 odkryto w Egipcie starą chatę Izraelitów, którzy tam mieszkali. Do tej pory archeolodzy nie znaleźli jakby żadnych dowodów przebywania Żydów w Egipcie. Tylko Biblia o tym mówiła. Popatrzcie, znaleźli, bo on mówi tak, no bo to taka była tam chata i tak dalej, a tu piękne odkryto pałace, zamki i tym się naukowcy zajęli, archeolodzy. No ale... Jeżeli nie było do tej pory dowodów i znaleziono jakiś ślad dowodów, to była eureka. A jednak ukrywano to w tajemnicy, zbagatelizowano to. My nie potrzebujemy dowodów, żeby tam mieć odkrycia. My wierzymy Biblii. Nie dlatego, że jesteśmy ślepo wierzący, bo jak mówię, wiara nigdy nie jest ślepa, wiara widzi. To, czego normalnie ludzie nie widzą. I opiera się na kimś, kto jest całkowicie spolegliwy. Na Bogu. A więc Hahnemann, widząc tą bezradność współczesnej sobie medycyny, szukał możliwości leczenia. Od młodości był wolnomularzem. W świątyniach wolnomularzy znajduje się Biblia, to jednak odrzucają zbawienie przez śmierć Pana Jezusa. Zbawienie jest w samym człowieku, tak głoszą wolnomularze. Moc przebaczenia jest w nas samych, tak jak w duszy człowieka znajduje się możliwość rozpoczęcia nowego życia, nieobciążonego ciężarami przeszłości. Wiecie, bardzo brzydko Hahnemann powiedział o Panu Jezusie. Dla niego wzorem był Konfucjusz i jego nauka. W jednym z listów napisał: można tu wyczytać w naukach Konfucjusza boską mądrość, bez otoczki cudów i zabobonów, mając na myśli Ewangelię. Już wkrótce w Królestwie Szczęśliwych Duchów uścisnę tego dobroczyńcę ludzkości, który wskazuje nam prostą drogę do mądrości i prowadzi do Boga. Wschodnia mądrość tworzy podłoże filozoficzne dla wytwarzania leków homeopatycznych. Widzimy to podłoże, ten grunt. Na czym opiera się homeopatia? Homeopatia opiera się na takich trzech głównych zasadach. Że podobne leczy się podobnym, to co już wspominałem. Druga zasada, że drugą zasadą jest rozcieńczenie. Czyli i w homeopatii to działa tak, im większe rozcieńczenie, tym lepszy efekt, tym większa moc lekarstwa. Dziwne. Prawda? Ale tak głosi właśnie homeopatia. A więc normalna dawka oleju rycynowego spotęgowałaby roztrój żołądka, ale trzeba ten lek rozcieńczyć. Jak go rozcieńczyć? A więc chodzi o to największe rozcieńczenie. Im większe, tym skuteczniejsze, tym lepsze. I tutaj oznacza się te rozcieńczenia literą dużą D, decymalny lub C, centymalny. Mamy tam C30, równa się na przykład D60. Po literze występuje liczba arabska określającą liczbę zer po jedynce. Na przykład lek o rozcieńczeniu D10 stanowi proporcję 1 cm sześciennego leku do 10 miliardowych. Żebym to dobrze przeczytał. Tak, 10 miliardów centymetrów sześciennych wody. A więc 1 centymetr sześcienny leku jest rozcieńczony w 10 miliardach centymetrów sześciennych wody. Obrazowo, żebym wam to przedstawił. Czyli ten centymetr sześcienny leku zostaje zmieszany w beczce czy w wieży o wymiarach 10 metrów na 10 metrów, bokach 10 na 10 kwadrat i wysokiej na 100 metrów. To jest rozcieńczenie D10. A my wiemy, że to są jedne z mniejszych rozcieńczeń, jeśli chodzi o homeopatię. Tam jest D3, D6, D10 i później są te większe. Tak więc musimy sobie zadać pytanie, czy w ogóle przy takim rozcieńczeniu mamy do czynienia z lekiem? Gdzie tam jest lek? Ale muszę wam powiedzieć, homeopaci się nie poddają. Trzecia zasada homeopatii to jest potencjalizacja. Potencjalizacja. I ta zasada już nas wprowadza w świat magii. Na czym polega potencjalizacja? A więc Hahnemann uważał potencjalizację, czyli proces wstrząsania, za ważniejszy od samego rozcieńczania. I uważał, że nie tylko, że im większe rozcieńczenie, tym większa skuteczność, ale poprzez wstrząsanie lekiem powoduje się gromadzenie energii kosmicznej w tym leku. A więc mamy podobne leczy się podobnym, mamy rozcieńczanie, a później jest lek potrząsany, aby energia kosmiczna mogła się znaleźć w tym leku. Powiązał homeopatię z magnetyzmem zwierzęcym. Uważał, że ludzkie choroby są duchowymi, dynamicznymi zaburzeniami mocy ducha, witalnej, czyli życiowej zasady, ożywiającej ludzkie ciało. Uważał, że ten magnetyzm, czyli ta siła życiowa, działa homeopatycznie przez pojedyncze przesunięcia lub dotknięcia rąk trzymanych płasko nad ciałem i przesuwanych przy średnim natężeniu woli od ciemienia do palców u nóg. Homeopatia jest, jak widzimy, okultyzmem ze względu na jej powiązanie z wiarą w uzdrowieńczą energię życiową, kosmiczną. Moglibyśmy dzisiaj to nazwać Tao. To jest ta siła, ta moc, energia kosmiczna, która się nazywa Tao, którą uzyskuje się przez potrząsanie oraz ścisłe nawiązanie do magnetyzmu. W marcu roku 1952 w takim czasopiśmie amerykańskim, homeopatycznym, opisano lek wykonany z jadu pająka i pajęczych sieci. Więc tak to ciekawie brzmi, nie? Homeopatia wyraźnie nawiązuje do okultyzmu, hinduizmu, antropozofii, astrologii i magnetyzmu. Homeopata dr Randeira powiedział tak. Środki homeopatyczne przez proces potencjalizacji są w stanie odtworzyć harmonijny przepływ sił życiowych w każdej komórce ludzkiej. Inny homeopata powiedział, w świętym akcie potencjalizacji moc uzdrowieńcza wyzwala się z więzów struktur ziemskich i przywraca w chorym organizmie harmonię. Czyli to jest bardzo podobne do tego, co czym posługuje się, tymi wyobrażeniami, które są stosowane w akupunkturze czy w akupresurze, gdzie właśnie ma dojść do tej równowagi pomiędzy energią kosmiczną a zaburzeniami energii w naszym ciele. I igła akupunkturzysty czy nacisk akupresurzysty ma wyrównać ten brak energii, która powoduje stan chorobowy. Moi drodzy, nie chciałbym od razu wszystkiego demonizować, bo mówimy o homeopatii i o tym podłożu okultystycznym i muszę powiedzieć, z tych lektur, których korzystam, uważa się, że chyba 90% homeopatów nie leczy tak w ten właściwy sposób. I sami homeopaci tutaj może nie chcą się do tego przyznać, ale myślę, że widzą pewne rzeczy, a może nie widzą. W każdym razie w homeopatii istnieje coś takiego jak wiara w lekarstwo. No bo mamy lekarstwo rozcieńczone i tutaj mówi się o zjawisku placebo. Placebo, słowo znaczy podobać się. To znaczy przychodzisz do lekarza, mówi takiego lekarstwa mogę dać panu czy pani takie, ale mam tutaj taki lek homeopatyczny, nieszkodliwy dla organizmu, bo one są nieszkodliwe. Przy takim rozcieńczeniu nic nie ingeruje w twoje ciało. To jest lek bezpieczny. Nie musisz się bać. So, pod względem takim fizycznym, prawda? I jest, wiecie, człowiek chory, szuka pomocy, on ma wiarę, jak ja użyję. I często to nie lek działa, tylko wiara, to przekonanie, ten lek mi pomoże. Pamiętam, jak byliśmy przed laty z bratem Michałem, jeszcze on był liderem młodzieżowym, w Bielsku, w Wapienicy w zborze, jak tam był. I wiecie, to już było bardzo, bardzo dawno. I mieliśmy ewangelizację w Bieszczadach, szliśmy przez góry między jedną wioską i drugą. Jednego z nas strasznie zaczęło serce boleć. No i teraz lekarstwa tu za bardzo nie. Mieliśmy apteczkę, mieliśmy odpowiedzialną osobę za ten i ona wzięła tam na łyżeczkę cukru, to dała mu. On był przekonany, że bierze, nie wiem, czy to na żołądek, czy w każdym razie, czy na serce bierze. No i po jakimś czasie idziemy, on mówi, tak, już się lepiej czuję. Nie? A na nic bym powiedział, że to było lekarstwo zupełnie na coś innego, na żołądek prawdopodobnie. Podoba się. No, ciekawie to jest. Lekarz jest taki, tak szczerze z nami rozmawia, ma taką miłą fizjonomię. No, dlaczego mu nie uwierzyć? Nie? I to człowiek, zrobiono takie badania, że właśnie wzięto homeopatów, którzy dawali swoje leki homeopatyczne. Jeden był taki właśnie uprzejmy, miły i pacjenci przyjmowali z taką ufnością, z taką wiarą. A takiego drugiego dali specjalnie takiego, wiecie, szorstkiego, takiego, nikt nie wierzył, że mu to lekarstwo pomoże, nawet jeśli było homeopatyczne. Podobać się. Moi drodzy, co innego jest szczepionka. Szczepionka, czy to jest podobne, leczy się podobnym, ona ma wytworzyć ten system zaporowy dla choroby. Medycyna mówi, że mamy 10 tysięcy chorób, ale też nie mamy szczepionek na wszystkie, prawda? Jest tylko niewielka grupa. Więc szczepionka tworzy ten system obronny. Jeśli ktoś zachoruje, wszczepia się trochę tych zarazków. Co działa w tym właśnie leku homeopatycznym? I takie jeszcze ostatnie stwierdzenie. Wspólny dla wszystkich jest pogląd, że każde zachorowanie, homeopatów pogląd, każde zachorowanie jest mikrokosmicznym powtórzeniem tego, co nazywamy upadkiem w grzech. I dlatego każde uzdrowienie musi być również małym procesem zbawienia. Homeopatia, podobnie jak inne metody, irydologia, bioenergoterapia nie wytrzymują prób pod względem przyrodniczo-naukowym. Wspomniałem o irydologii i znowu sobie tylko wspomnę, że kiedy przyglądałem się temu, chyba w 10% irydologia, w irydologii stosuje się okultystyczne właściwości, zdolności, a w 90% bardziej jest to próba zgadywania z tęczówki oka. Jeżeli oczywiście osoba nie jest okultystycznie związana, to jest to próba tylko zgadywania, że ktoś jest na coś chory. Ale znowu w iridologii mamy odniesienia mikrokosmosu do makrokosmosu. Mamy 12, tęczówka oka jest podzielona na 12 pól obszarów, a więc znowu mamy od razu skojarzenia 12 znaków zodiaku i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili wspólnie. Powstańcie. Chciałbym, żebyśmy podziękowali Bogu za Jego słowo, za ludzi, którzy przygotowują czy piszą na ten temat, że możemy być ostrzeżeni, możemy widzieć wiele rzeczy. Boże, tak wielbimy Ciebie. Dziękujemy Ci za łaskę. Dziękujemy Ci za Twoje żywe, święte słowo. Dziękujemy Ci, Boże, że nie musimy chodzić po omacku. Dziękujemy Ci, że Twoja księga, Biblia, Panie, zawiera wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Że daje nam mądrość ku zbawieniu. Nie mądrość tego świata, nie mądrość tego, co jest przeciwne Tobie, ale mądrość, która jest od Ciebie, Boże. Tak dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, za Twoją wielkość, za Twoje zbawienie, za Twoją łaskę. I dziękujemy Ci, Boże, że Ty jesteś naszym Bogiem, którego możemy słyszeć, który nas uzdrawia, który nas umacnia. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty jesteś dla nas w Jezusie Chrystusie wszystkim. I w Jezusie Chrystusie darowałeś nam wszystko, czego tylko potrzebujemy do życia i pobożności. Za to Ci, Ojcze, dziękuję w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Błogosław nas i nasze rozejście, Boże, nasze serca i umysły. Panie, bądź błogosławiony. Amen.